Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rasochowicz. Mamy dziś piątek, 16 października. Za szybki studio uśmiechają się do Państwa realizujący tę audycję Grażyna Chmurska i Christophe. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej, sporządzony przez Annę Bernhardt i Piotra Buńskiego, audycję Euranet, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Buńskiego, Eurekę Krzysztofa Rutkowskiego, felieton Postscriptum Stefana Regera oraz audycję Mija Tydzień nadawano na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W Pakistanie dochodzi do kolejnych śmiertelnych zamachów samobójczych. Dzisiaj ginie 13 osób ogółem, w ciągu ostatnich dwóch tygodni 178. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w Afganistanie ujawniło, że na prezydenta Karzaja głosowało 47% wyborców, a nie, jak podawano wcześniej, 54,6%. Potrzebna zatem będzie druga tura. Francuscy rolnicy zablokowali w piątek rano pole elizejskie w proteście przeciwko sytuacji w ich branży. Komisja Europejska postanowiła odblokować dodatkowo sumę 300 milionów euro dla sektora nabiału Unii Europejskiej w roku 2010. Robertowi Kubicy podoba się sposób, w jaki Renault dochodzi do zwycięstwa w wyścigach Formuły 1. Mamy nadzieję, że nie chodzi o groźny wypadek, jaki specjalnie Renault spowodował w ubiegłym roku na torze w Singapurze, aby umożliwić zwycięstwo swemu zawodnikowi. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który przygotowałem wraz z Anną Bernhardt. To już szósty w ciągu ostatnich dwóch tygodni zamach samobójczy przeprowadzony przez pakistańskich talibów powiązanych z Al-Kaidą. W Peszawarze, nieopodal jednego z tamtejszych posterunków policji, wysadziła się w powietrze kobieta jadąca jako pasażer na motocyklu. Policjanci chcieli ją wylegitymować. Kwadrans później kierowca samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu koszarów w tym mieście. W obu wybuchach zginęło kolejnych 13 osób, które dodają się do 165 ofiar, które w ciągu ostatnich 12 dni zginęły z ręki pakistańskich talibów. Wszystkie te zamachy mają miejsce w północno-wschodniej części kraju, graniczącej z afgańskimi terytoriami zajmowanymi przez talibów. W Afganistanie natomiast w południowej części kraju amerykański jeep wjechał na minę chałupniczego wyrobu, nazywaną tu IED, czyli Improvised Explosive Device. Poinformowało o tym dowództwo wojsk ISAF. Jak czytamy dalej w tym komunikacie, od początku roku zginęło w Afganistanie 414 żołnierzy, w tym 250 amerykańskich Marines. Na północy Iraku, w miejscowości Talafar, w jednym z tamtejszych sunnickich meczetów wysadził się w powietrze kolejny zamachowiec samobójca. 12 wiernych zginęło, a 67 zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w Afganistanie ujawniło, że na prezydenta Karzaja głosowało 47% wyborców, a nie, jak podawano wcześniej, 54,6%. Informuje o tym The Washington Post. Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich z 20 sierpnia po wyjaśnieniu zarzutów o nadużycia zostaną opublikowane najprawdopodobniej w przyszły piątek. Oznacza to, że trzeba będzie zorganizować drugą turę wyborów prezydenckich. Taką opinię wyraził też ambasador Afganistanu w USA, Said Tayyip Jawad. Ambasador jest pierwszą osobą z kręgu prezydenta Hamida Karzaja, który publicznie powiedział o prawdopodobieństwie rozpisania drugiej tury wyborów. W pierwszej turze obecny prezydent miał otrzymać według wstępnych rezultatów 54,6% głosów, a jego główny rywal, były minister spraw zagranicznych Abdullah, 27,8%. Zgodnie z konstytucją afgańską przekroczenie progu 50% głosów w pierwszej turze gwarantuje kandydatowi zwycięstwo. Gdy jednak żaden z kandydatów nie osiągnie tej ilości głosów, wtedy konieczna jest druga tura. Zaraz po sierpniowych wyborach w Afganistanie podniosły się protesty przeciwko nadużyciom. Obserwatorzy z ramienia Unii Europejskiej oceniali, że 1/4 głosów jest podejrzana, z czego ponad 1 milion na korzyść Karzaja, a 300 tysięcy na korzyść Abdullaha. Jeśli niezależna komisja wyborcza ogłosi wyniki pierwszej tury, w której na pewno zwyciężył Karzaj, nie osiągając jednak progu 50%, to zaczną się przygotowania do drugiej tury. Według The Washington Post przygotowania te już się zaczęły. Kartki wyborcze z nazwiskami dwóch kandydatów wydrukowane w Londynie zostały wysłane do Kabulu i znajdują się w biurach ONZ. Tu Paryż, RFI. W Polsce będzie stacjonowała bateria przeciwlotnicza pocisków typu Patriot, zdolna współdziałać z polskim systemem obronnym. Wiceminister obrony Stanisław Komorowski i asystent sekretarza obrony do spraw bezpieczeństwa USA Alexander Vershbow oznajmili to po zakończonych w piątek dwudniowych rozmowach polsko-amerykańskich. Poinformowano także o wizycie w Polsce w przyszłym tygodniu wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Natomiast minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Lawrow oświadczył, że jego kraj chciałby mieć większą jasność w sprawie planów USA w sferze obrony przeciwrakietowej. Francuscy rolnicy zablokowali w piątek rano pola elizejskie w proteście przeciwko sytuacji w ich branży. Kilkudziesięciu rolników na apel Krajowej Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Rolnych i Młodych Rolników zajechało traktorami o 7.30 rano na najpiękniejszą aleję paryską. Postawiono bariery, rozrzucono bale słomy i podpalono je. Świat rolniczy ginie, powiedział jeden z przywódców związkowych, dodając: żądamy podwyższenia cen. Kilogram zboża skupowany jest teraz za 9 eurocentów, podczas gdy cena produkcji wynosi 14 eurocentów. Zrozpaczeni francuscy rolnicy mnożą w ostatnim czasie akcje protestacyjne, domagając się regulacji na poziomie europejskim. Minister rolnictwa Bruno Le Maire zapewnił, że rząd rozumie frustrację pracowników rolnych i obiecał przedstawienie w najbliższych dniach powszechnego planu wsparcia rolnictwa. Piątek był dniem protestów w całej Francji. W 23 miastach i miasteczkach francuskich ponad 50 tysięcy rolników zorganizowało podobne protesty. Z Brukseli dowiadujemy się także, że Komisja Europejska postanowiła odblokować dodatkową sumę 300 milionów euro dla sektora nabiału w roku 2010. Jest to pomoc, którą uzyska 21 krajów, w tym i Francja, pomoc poza sumami otrzymywanymi przez rolników w ramach wspólnej polityki rolnej. Przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Brazylii na torze w São Paulo Robert Kubica, który w przyszłym roku ma przejść do stajni Renault, ukaranej przez władze sportowe w aferze Crashgate za spowodowanie podczas wyścigu w Singapurze w ubiegłym roku przemyślanego wypadku po to, aby wygrał pilot właśnie Renault. A więc Kubica powiedział, cytuję: najważniejsze dla mnie jest to, że Renault wygrał przed paroma laty i stajnia ta wie, co robić, aby klasyfikację Formuły 1 wygrać. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki ekipa Renault funkcjonuje. Podoba mi się jej sposób myślenia. Tego właśnie szukałem. Jestem szczęśliwy. Koniec cytatu. Był to dziennik RFI, słuchają Państwo Paryża, a teraz przed mikrofon zapraszam z przeglądem prasy francuskiej Annę Benhardt i Piotra Błońskiego.
Bunt prawicy pod takim tytułem Libération opisuje niezdrową atmosferę, która zaczyna panować nawet wśród sympatyków Sarkozy'ego. Burza gromadzi się nad Pałacem Elizejskim. Wielu polityków z partii prezydenckiej otwarcie krytykuje ostatnie posunięcia rządowe, a na dowód Libération cytuje te wypowiedzi, które zmusiły prezydenta republiki do publicznego odparcia ataków. Obszernym wywiadzie zamieszczonym na łamach Le Figaro. Nicolas Sarkozy, jak to ma już w zwyczaju, stanowczo zapewnia: jestem zdecydowany walczyć z bezwładem i reakcją. Większość prezydencka przechodzi trudny okres. Co pan myśli na temat pogarszającej się atmosfery politycznej? Pada pierwsze pytanie w Le Figaro. Prezydent, który jest właśnie w połowie swej kadencji, sięga do historii i przypomina, że w porównaniu do swych poprzedników na tym stanowisku, od generała de Gaulle po Jacques'a Chiraca, jego bilans jest dużo lepszy. Świadczą o tym wyniki wyborów europejskich i znaczne wyciszenie protestów społecznych. Nie trzeba mieszać atmosfery stwarzanej przez upolitycznione i podniecone media z rzeczywistością społeczeństwa francuskiego, które oczekuje od rządu rozwiązania konkretnych problemów bezrobocia, bezpieczeństwa, edukacji i siły nabywczej pieniądza, podkreśla głowa państwa. Kolejne pytanie dotyczy protestów przeciwko objęciu przez syna prezydenta, Jeana Sarkozy'ego, instytucji EHPAD, która zarządza terenami podparyskiej dzielnicy biznesu La Défense. Ten wybór uważany jest przez wielu za przejaw nepotyzmu. Prezydent obala te zarzuty, przypominając, że wyboru na to stanowisko, bez wynagrodzenia dodaje, dokonują radni Departamento Odysen, sami wybrani drogą powszechnego głosowania. Dlaczego wszyscy mogą się ubiegać o to stanowisko oprócz jednej osoby, mojego syna? Pyta Nicolas Sarkozy, podkreślając wytrwałość, pracowitość i odwagę swego syna, którego młody wiek nie powinien przesądzać o niczym. Nie ma wątpliwości, że tak naprawdę atak skierowany jest nie w Jeana, a we mnie samego. Dalej Nicolas Sarkozy na łamach Le Figaro wypowiada się w sprawie kolejnych afer, o których tak głośno we francuskich mediach w ostatnich dniach. Utożsamianie homoseksualizmu z pedofilią to powrót do średniowiecza, a używanie takich argumentów jest haniebne. Frédéric Mitterrand nigdy nie był apologetą turystyki seksualnej i potępił ją nawet w ostrych słowach. Nie wolno mylić intymnych wyznań z prozelityzmem, przestrzega prezydent, przyznając, że reakcja ministra kultury na wieść o aresztowaniu Romana Polańskiego była zbyt pochopna. Uważa tak zresztą sam Mitterrand, ale można zrozumieć, że tak poważne zarzuty wobec reżysera wywołały ogromny szok. Nie świadczy to najlepiej o funkcjonowaniu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli zabiera on głos po 32 latach od wydarzeń, w momencie gdy oskarżony ma 76 lat, dodaje Nicolas Sarkozy. Następna część wywiadu na łamach Le Figaro poświęcona jest polityce wewnętrznej i obsadzaniu stanowisk rządowych. Nie należy się spodziewać zmiany na stanowisku premiera, o czym krążyły plotki, za to proces otwarcia dla polityków spoza większości prezydenckiej będzie kontynuowany. Na temat kontrowersyjnego projektu płacenia uczniom za samo nieopuszczanie lekcji Nicolas Sarkozy wypowiada się negatywnie, choć uważa, że należy wynagradzać tych, co pilnie pracują. Zasługi powinny być wynagradzane, a nieposzanowanie zasad karane. Surowo też karani powinny być przestępcy seksualni, zwłaszcza recydywiści, którzy nie powinni opuszczać więzienia przed czasem i bez podjęcia leczenia. Czy będzie kandydował w przyszłych wyborach? Pytają dziennikarze prezydenta, który odpowiada, że jest jeszcze za wcześnie na taką decyzję. Na razie chce on jak najlepiej wypełnić swą kadencję, walcząc o nowoczesną i silną Francję, gotową w pełni sprostać wyzwaniom XXI wieku. A co będzie dalej? Zobaczymy. Jak na razie rezultaty w walce z kryzysem są pozytywne. Francja poradziła sobie lepiej niż inni, a pesymistyczne przewidywania trzeba teraz poprawić, bo przyjęty plan rozwoju sprawdził się całkiem dobrze, choć problemem jest jeszcze bezrobocie. No i rosnący deficyt państwowy, dodają dziennikarze, pytając, czy czeka nas podwyżka podatków. Nie zostałem wybrany, by podwyższać podatki i nie zrobię tego, obiecał prezydent. Ostatnia część wywiadu w Le Figaro dotyczy polityki zagranicznej. Nicolas Sarkozy nie ma wątpliwości, że należy pozostać w Afganistanie aż do zwycięstwa, ale, jak podkreślił, nie ma on zamiaru zwiększać francuskich oddziałów na miejscu. Najskuteczniejsze w terenie powinny być oddziały afgańskie, które należy pomagać szkolić. W sprawie sankcji przeciwko Iranowi prezydent Francji czeka na wyniki inspekcji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zaznaczając, że Teheran będzie musiał ponieść konsekwencje swej polityki. Ostatnie pytanie dotyczy Unii Europejskiej, a szczególnie stanowiska prezydenta Klausa w sprawie traktatu lizbońskiego. Jego odmowa ratyfikacji jest tym bardziej niedopuszczalna, że parlament czeski przegłosował traktat. Oburza się Nicolas Sarkozy, ostrzegając, że czeski prezydent nie może tak zwlekać z decyzją. Sprawa powinna być rozwiązana do końca roku.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde dołącza się do chóru dzienników osądzających Sarkozy'ego w połowie kadencji. Według tytułu z pierwszej strony tego dziennika jest to moment, w którym hiperprezydencja Sarkozy'ego ukazuje swe granice. Na dowód autorka artykułu Françoise Fresso przytacza te same zarzuty, co wszyscy, podkreślając, że nawet politycy obozu prezydenckiego są zdestabilizowani na widok kolejnych kooptacji osobistości z lewicy albo w głośnej aktualnie sprawie syna prezydenta. Wszelako, czytamy dalej, nie pali się, Jak dotąd nikt nie zdołał objawić się jako alternatywa dla urzędującego prezydenta ani na prawicy, ani na lewicy, ani nawet w centrum, gdzie François Bayrou doznał sromotnej klęski, opierając swą kampanię w wyborach europejskich na bezwzględnej krytyce Sarkoziego. Pozostaje otwarte pytanie, czy taka sytuacja utrzyma się do wyborów samorządowych w przyszłym roku. Według autorki do tego czasu Sarkozy musi ukoić własne szeregi, w których narasta niezadowolenie. Które z mocarstw może dziś pretendować do światowego przywództwa? Pyta w komentarzu na drugiej stronie Le Monde André Fontaine. Analizuje on najpierw wątpliwości co do sukcesów Obamy, którym dają wyraz główne amerykańskie gazety. Zainteresowany sam stwierdził w internetowej dyskusji, że od sierpnia czy września pogarsza się w Waszyngtonie atmosfera polityczna. Pokojowa Nagroda Nobla nie powstrzymała tej tendencji, przeciwnie, uwypukliła fakt, że głównymi dokonaniami Obamy nie są jego czyny, lecz przemówienia, skądinąd znakomite. Czyż jednak pierwszym celem, jaki postawił sobie Obama, nie jest przywrócenie obywatelom USA poczucia odpowiedzialności, dumy i miłości do własnego kraju? Bo skądinąd faktem jest, czytamy dalej, że Stany Zjednoczone, które w 2008 roku drogo opłaciły swe przesadne pretensje do światowego przywództwa, są obecnie z powrotem jedynym państwem do niego zdolnym. Wynika to z ich fantastycznej przewagi przemysłowej, rolniczej, finansowej, handlowej i wojskowej. Nie ma nikogo, ani w Rosji, ani w Europie, czy Afryce, ani w Indiach, czy świecie muzułmańskim, kto mógłby pretendować do tej rangi. Chiny, które stały się najważniejszym partnerem USA, być może w przyszłości będą mogły podjąć takie wyzwanie, ale ci, którzy je rzucą, jeszcze się nie narodzili, pisze w Le Monde André Fontaine.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
Przy okazji rozmaitych uroczystości i spotkań organizowanych w 20. rocznicę upadku muru berlińskiego często podkreśla się rolę radiostacji zagranicznych, które przynosząc społeczeństwom Europy Środkowo-Wschodniej codzienną i nieocenzurowaną informację, w sposób zasadniczy przyczyniły się do zamknięcia epoki komunizmu. Taką rolę w latach 80. pełniły także audycje polskie nadawane z Paryża. Dzisiaj cenzury w Polsce na szczęście już nie ma i audycje w języku polskim Radia France Internationale mają zupełnie inne zadania. Cenzura istnieje jednak ciągle w wielu krajach na świecie. Jednym z nich jest Rosja, która dla Unii Europejskiej, w tym Polski, jest partnerem, ale jednocześnie zagadką i potencjalnym zagrożeniem. Jaka jest sytuacja mediów w tym kraju i jaką rolę pełnią radiowe audycje RFI i witryna internetowa w języku rosyjskim? Na to pytanie odpowiada Jarosław Gorbaniewski, dziennikarz redakcji rosyjskiej Radia France Internationale.
Le pouvoir a à un moment pris pour l'administration toutes les télés.
W Rosji w pewnym momencie władza przejęła w zarząd całą telewizję. I od czasu dojścia Putina do władzy nie ma już niezależnych stacji telewizyjnych. A ponieważ przeważająca część ludności ogląda głównie telewizję, w rezultacie karmiona jest ona na co dzień propagandą jednocześnie putinowską i nacjonalistyczną. W Rosji istnieją niezależne radia. Istnieje Radio Echo Moskwy, istnieje Radio Swoboda, dawne Radio Freedom, odpowiednik Radia Wolna Europa w krajach Europy Wschodniej. Ale Echo Moskwy nadaje tylko w Moskwie i Jekaterynburgu. Oznacza to, że w stolicy, w wielkich miastach osoby, które mają dostęp do internetu, mają wszystkie informacje. Nie potrzebują nas, by wiedzieć, co się dzieje na świecie. Internet nie jest blokowany, jest niezwykle bogaty i wolny, aż do przesady. Bo można na nim znaleźć rzeczy przerażające, na przykład treści neonazistowskie czy neobolszewickie, a także na przykład satanistyczne. Wolność panująca w rosyjskim internecie nie ma granic. Zatem w internecie głos naszej rosyjskiej redakcji RFI jest jednym z bardzo wielu głosów.
Sur internet notre la voix de notre rédaction russe de RFI, ça sera une petite voix parmi tant d'autres. Par contre, en province,
natomiast na prowincji, gdzieś na skraju Uralu, na Syberii, czy też na Białorusi, gdzie wolność prasy nie istnieje, lub na Ukrainie, możemy być wolnym głosem docierającym do słuchacza. Oczywiście nasz głos jest głosem francuskim. W związku z tym staramy się przekazywać informacje na temat kultury francuskiej, francuskiego społeczeństwa, francuskiej wizji tego, czym jest wspólnota społeczna opierająca się na zasadach praworządności, demokracji, równości ludzi przed prawem, czyli tych wszystkich zdobyczach, których w Rosji nie ma.
D'une société humaine française, c'est-à-dire une vision avec un état de droit, avec la démocratie, avec l'égalité des hommes devant la loi. Toutes ces choses-là qui n'existent plus en Russie.
Z drugiej strony w ostatnim okresie jesteśmy skonfrontowani z wzrastającą falą, zmieniającą się w prawdziwe tsunami rehabilitacji przeszłości leninowsko-stalinowskiej. Radia, telewizja, gazety masowo poddają się tej fali. Jest to rodzaj pomieszania tworzonego przez władzę, która powtarza, że Rosja zawsze była wielka. Za carów, za Stalina, a teraz za Putina. Jest to całkowite zaprzeczenie historii, co może nam wróżyć bardzo skomplikowaną przyszłość. My w RFI staramy się prezentować historię taką, jaka ona była w rzeczywistości. Historia nie potrzebuje być poprawiana i ulepszana. Jest i tak wystarczająco złożona. Na naszej antenie mówią o niej specjaliści francuscy i prawdziwi historycy zajmujący się historią Rosji, samej Rosji. Dajemy im głos, bo chcemy, by nasi słuchacze i osoby odwiedzające naszą stronę internetową miały bardziej autentyczną wizję historii i by mogły sobie wyrobić własną opinię.
En Russie, et qui sont des vrais historiens, on essaie de leur donner la parole aussi pour que nos auditeurs ou les visiteurs de notre site puissent avoir une vision de l'histoire un peu plus authentique. C'est une question de dire les choses telles qu'elles se sont passées. Après, l'auditeur jugera.
Mówił Jarosław Gorbaniewski, dziennikarz redakcji rosyjskiej RFI.
Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Dolar ciągle traci wartość. W czwartek jego kurs do euro wynosił 1,4967. W piątek utrzymał się na tym poziomie, nie przekraczając magicznej bariery 1,5 dolara za euro. Ale nie jeden makler gra na dalszy spadek. W strefie euro powiało grozą. Przy kursie 1,50 całe branże przemysłu, począwszy od aeronautyki żyjącej z eksportu, stają się nieopłacalne. Jeśli zaś liczyć parytet według tak zwanego kursu ważonego, biorąc pod uwagę struktury wymiany handlowej, europejska waluta dobiła do rekordu z lipca ubiegłego roku, kiedy kurs wynosił 1,60 dolara za euro. Co gorsza, nie bardzo wiadomo, co mogłoby ten spadek dolara powstrzymać. Jest on konsekwencją całkiem konkretnych czynników, podczas gdy obrona kursu dolara opiera się na postulatach. Spadek dolara pociąga za sobą spadek chińskiego juana, którego kurs związany jest z amerykańską walutą, a także spadek wielu innych walut, których kurs nie jest płynny. A równocześnie aprecjacje innych, kanadyjski, australijski, nowozelandzki i na pierwszym miejscu euro. Te czynniki, które sprawiają, że pogłębia się różnica wartości dolara i euro, to po pierwsze różnica wysokości stóp walutowych. W USA jest ona niższa niż w strefie euro, to też nie przyciąga inwestorów. Paradoksalnie, w najgorszych miesiącach kryzysu mimo to przyciągała, dlatego że Ameryka wydawała się stosunkowo najbezpieczniejszą lokatą. Obecnie uważa się, że kryzys minął i inwestorzy rozglądają się za lokatami bardziej wydajnymi. Strefa euro kusi ich, bo nie tylko stopa procentowa jest wyższa, ale spodziewają się oni, że Europejski Bank Centralny, tak czuły na inflację, podniesie jeszcze stopę procentową przy pierwszych oznakach jej wzrostu. Drugim czynnikiem jest struktura amerykańskich finansów. Kolosalne zadłużenie i kolosalny deficyt budżetowy budzą wątpliwości po doświadczeniach kryzysu finansowego co do siły dolara w najbliższej przyszłości. Na krótką metę niski kurs dolara jest dla gospodarki amerykańskiej korzystny, bo relatywnie zmniejsza to wartość zadłużenia zagranicznego. Byłoby to jeszcze bardziej korzystne, gdyby ogromna część tego zadłużenia nie spoczywała w Chinach. Chińskie rezerwy walutowe ocenia się na ponad 2200 miliardów dolarów. Ale właśnie dlatego Pekin nie chce słyszeć o rewaluacji swojej waluty, o której wszyscy wiedzą, że jej kurs jest zaniżony. Byłaby to czysta strata w skarbie, a jednocześnie hamowałaby intratny eksport do USA. Na średnią i dłuższą metę słaby dolar jest kłopotliwy dla wszystkich. Dla USA, bo zniechęca zagranicę do inwestowania w bony skarbowe, czyli finansowania amerykańskiego deficytu. Dla Chin i innych krajów Dalekiego Wschodu, bo nie mogą bez końca zwiększać swoich rezerw walutowych. Grozi to powstawaniem niebezpiecznych balonów inwestycyjnych na tamtejszych rynkach i zresztą wielu finansistów uważa, że takie balony już tam dojrzewają. Dla Europy, bo uderza w eksport w sektorach, w których rozliczeń dokonuje się w dolarach. Dodajmy, że spadek kursu dolara nie przynosi już ulgi w kosztach importu ropy i gazu, bo ich ceny rosną odpowiednio do spadku amerykańskiej waluty. Stąd obawa, że dolar słaby zdusi w zarodku pokryzysowe ożywienie gospodarcze w Europie. Wszystkie te racje nie przekładają się jednak wcale albo prawie wcale na bieżące tendencje rynków walutowych.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka.
Krzysztof Rutkowski.
Uczeni już wiedzą, znamy tylko 10% materii wszechświata, a reszta to substancja całkowicie niewidoczna i tajemnicza, współtworząca wszechświat. Czarna materia, zwana też antymaterią, a zatem to, co współtworzy wszechświat, jest, ale tak jakby tego, co jest, nie było. To jeszcze nic. Uczeni policzyli, że widzimy jedynie 1% wszechświata. To gwiazdy widzialne. Astrofizycy wiedzą tylko o 9% czarnej materii, o gazach, o wybuchłych i rozpadłych gwiazdach oraz planetach, o czarnych dziurach i wolnych neutronach. 90% kosmosu tworzy zaś czarna materia nikomu nieznana. Nie wiadomo, czym jest, jak jest i co w niej się mieści. Na odwieczne pytanie filozofów, dlaczego coś bardziej jest niż nie jest, astrofizycy odpowiadają: nie wiemy, co to znaczy być i nie wiemy, co to znaczy nie być. Astrofizyka uczy pokory i jednocześnie przyprawia o zawrót głowy. Niebo gwiaździste nad nami kryje tak tajemnicze tajemnice, że nawet nie sposób tajemnic tych wyrazić słowem. Teoria czarnej materii, ciemnej materii, ukrytej materii, materii brakującej lub antymaterii, to synonimy, powstała w latach 30. XX wieku. W pierwszej dekadzie XXI wieku astrofizycy wytropili partykułę, która może stanowi klucz do tajemnicy wszechświata, a w każdym razie partykuła owa podważa zasady fizyki Newtona. Kiedy oglądamy gwiazdy na niebie, widzimy bardzo mało. Nic prawie. Wyobraźmy sobie przybysza z kosmosu, który spostrzega z oddali planetę Ziemię nocą. Co widzi? Plamy światła, świetlne punkty największych megapolis na globie. Europa, Ameryka Północna, na wschodnim i na zachodnim wybrzeżu, Japonia, trochę światła na południowym kontynencie amerykańskim, ale niewiele, trochę światła na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli biała dama na czarnym tle. A poza tym, co widać? Niczego nie widać. Ciemności kryją Ziemię. Kosmita zobaczyłby planetę Ziemię tak, jak my postrzegamy niebo nocą. Trochę jasnych plamek i czerń. Kosmita pomyślałby, tak jak i my myślimy, że ta czerń oznacza pustkę, a przecież wcale pustki nie oznacza. To nie pustka, lecz materia ukryta. Idea, że wszechświat ukrywa 90% swojej materii, nie jest nowa. W latach 30. XX wieku Fritz Zwicky, młody astronom szwajcarskiego pochodzenia pracujący w Stanach Zjednoczonych, postanowił przestudiować ruchy siedmiu galaktyk w zgromadzeniu Koma. Fritz Zwicky postanowił zważyć ich masę na podstawie analizy prędkości kręcących się gwiazd. Bliżej centrum galaktyki gwiazdy powinny wirować szybciej, na peryferiach zaś wolniej. Fritz Zwicky policzył, obserwował i zauważył z wielkim zdziwieniem, że gwiazdy na peryferiach kręcą się podejrzanie szybko, za szybko, jakby posiadały masę znacznie potężniejszą niż ta, którą widać, jakby składały się z materii dodatkowej, niewidocznej i ukrytej. Fritz Zwicky zawiadomił o swym odkryciu astronomów. astronomów z Mount Wilson, gdzie mieścił się owego czasu największy teleskop na świecie. Astronomowie potraktowali Fritza Zwicky lekceważąco, ponieważ poważniejsze, jak się wtedy wydawało, kwestie chodziły im po głowach. Czy zgodnie z teorią Einsteina wszechświat jest statyczny, czy też wszechświat jest bez przerwy wybucha? Deficyt materii wydawał się astronomom kwestią drugorzędną, a poza tym Fritz Zwicky uchodził za dziwaka. Problem brakującej materii pojawił się ponownie po 40 latach. Amerykańska astrolożka Vera Rubin obserwowała ruchy galaktyk spiralnych otaczających naszą domową Drogę Mleczną. Vera Rubin interesowała się szczególnie gwiazdami znajdującymi się daleko od centrum w obszarach słabego oświetlenia i spostrzegła, że owe gwiazdy kręcą się stanowczo zbyt szybko. Im bardziej od centrum oddalone, tym powinny obracać się wolniej, mówi Alain Bouquet, wykładający kosmologię w Collège de France. W centrum masa jest bardziej zgęstniała, w jądrze galaktyki gwiazd jest najwięcej, a zatem i dalej od centrum, tym siła przyciągania mniejsza i prędkość wirowania powinna maleć. A tu się okazuje, że wcale nie jest mniejsza. Prędkość na peryferiach jest podobna do prędkości w centrum. Co to znaczy? Materii na peryferiach nie brakuje, chociaż jej nie widać. To czarna materia, materia niewidzialna. Galaktyki zawierają dziesięciokroć więcej materii niewidzialnej niż widzialnej. Oto tajemnica. Astrologowie wyobrażają sobie ową niewidzialną materię jako gigantyczną aureolę wokół galaktyk, która pozwala na jej maksymalną stabilizację.
RFI, la radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Nie do pozazdroszczenia, dziś los bogacza, parszywy czas na niego nastał. Budzi się z kacem moralnym, przemyka pod ścianą, zabierają mu pieniądze, nigdzie nie jest bezpieczny, a nóż go gdzieś przymknął w hotelu Ritz lub u Fuketsa, obłupią z resztek pieniędzy, które i tak już poszły z dymem. Pierwszy raz mu się to zdarza biedaczkowi, lituje się nad jego losem. François d'Arras w jednym z ostatnich niezależnych pism we Francji, tygodniku Marianne, czasem niepoważnym, często histerycznym, lecz swej niezależności bezcennym. Dość pomyśleć, że bogaczom jak w Asteriksie niebo nagle spadło na głowę. Spójrzmy tylko, co stało się z pieniądzem. Jeszcze wczoraj mnożył się przez sen. Chłop śpi, a w polu mu rośnie. Dzisiaj nic nie rośnie. Duży procent zakazany. Gdzie inwestować? W złoto? Za drogie, a co gorsza nazbyt błyszczy. W płótna? Na sztuce współczesnej trudno polegać. W nieruchomości? Już mamy, zresztą i tak się nic nie da sprzedać ani kupić. Rynek wymiera, pieniądz przestał być sexy. To jeszcze nic wobec tego, jak upadli w oczach współrodaków. Jeszcze pół biedy z sąsiadami. W końcu bogacze żyją zwykle pośród swoich. Ale wystarczy otworzyć gazetę, zerknąć na telewizję, nawet wyjść na ulicę, wsiąść do taksówki. Do tej pory bogacz był stabilnym elementem społeczeństwa. Źle widzianym, lecz stabilnym. To senewracji. Dziś wszyscy z niego szydzą, tańczą, gdy spada kurs, stawiają zakłady, kto więcej straci. Nawet nędzarz szczytu pokorzenia otwarcie nabija się z krezusa i wszystko wywleka się na światło dzienne. Motłoch delektuje się na co dzień rewelacjami na temat, jak to nazywają, wynagrodzeń kadr kierowniczych. Ze szczegółami, co do centyma po przecinku, pensje, premie, stock options, golden hello, golden goodbye, golden spadochrony. Pokazują je nawet w telewizji, faksimile z pieczątką, tylko czekać, jak wezmą policję. Bogaczy czepiano się zawsze, ciągnie D'Arras, lecz dziś przekracza to wszelkie granice. Straszy się ich nawet utratą ostatniego ich schronienia, jakim są raje podatkowe. Bogacz starej daty, z pradziada na prawnuka, z matki na zięcia, a nade wszystko wdowa, miał swoje zwyczaje. Wdowa na ten przykład miała zwyczaj 3 razy do roku wpadać pociągiem do Pikteta w Genewie, by zajrzeć do sejfu. Dziś nawet nie zamówi biletu kolejowego w obawie przed inwigilacją. Bogacz międzynarodowy, duże obroty w Londynie, adres w Belgii, holding w Luksemburgu, firma widmo na wyspach Bahama, czuje się odtąd niepewnie. Koniec tajemnicy bankowej jest dla bogaczy tym, czym koniec sekretu spowiedzi był dla wiejskiego proboszcza. Kościoły się opróżniły. Bogacz międzynarodowy, który jeszcze wczoraj wymykał się wszystkim wszędzie, nigdzie odtąd nie jest u siebie. Wszystko dałoby się znieść w końcu, to nie koniec świata. Wystarczy zacisnąć zęby i przeczekać. Ale gdy Sarkozy zaczyna prawić nam morały, są granice przyzwoitości. Za nimi czysty dadaizm. W końcu swoją godność mamy, non de Dieu. Zgoda, nigdy nas zbytnio nie kochano, lecz darzono nas mimo tego zaufaniem. Nawet biedni bezgranicznie nam ufali, powierzając nam wszystkie swe oszczędności. Jakiż lepszy dowód zaufania niż złożenie wszystkich dudków w banku, który na dzień dobry potrąca sobie 10% pod dowolnymi pretekstami, a resztą spekuluje na wysoki zysk, z którego nie ujrzycie nawet centa, ale nawet i to se ne chce wracić. Najtrudniej wszelako przełknąć nam, bogaczom, dobrze ugruntowaną od tej chwili opinię, że jesteśmy po prostu bez pojęcia, nieuczciwi, zachłanni, egoiści, zgoda, wszystko gotowi jesteśmy przełknąć, ale partacze, popaprańcy, idioci, a to warto było przez 3 wieki budować mozolnie kapitalizm, by dowiedzieć się na końcu, że wszystko to o dupę potłuc i że pierwszy lepszy przygłup zrobiłby to lepiej. Nie da się ukryć, że wszystkiemu winien Madoff. Kiedy wyszło na jaw, że wszystkich zrobił w konia, wydało się to nam normalne. Ale gdy się okazało, że oskubał głównie bogaczy, którzy bili się wręcz o pierwszeństwo w kolejce do strzyżenia i golenia, serce stanęło dęba i zaufanie do bogaczy strzezło. Naród pękł ze śmiechu. Trudno się też dziwić, że coraz mniej powołań na bogaczy. Bohaterowie są zmęczeni, aspiranci zniechęceni. Na wymarciu są te cechy, które predestynowały na bogacza, poza dużym, a niezasłużonym spadkiem. Pyszna arogancja, wniosła obojętność, niewzruszona świadomość niezagrożonego niczym status quo. Odtąd wszyscy nad bogaczami się znęcają tak zapamiętale, że kto wie, czy tą kabałą nie steruje w cieniu garść superbogaczy, pragnących wpędzić ich w depresję, by skupić za bezcen ich aktywa. W końcu, jeśli nawet Sarkozy prawi im morały, a wtóruje mu jego kumpel Bernard Tapie, wirtuoz lewych interesów, który dopiero co wyciągnął od podatnika kilkaset milionów tytułem odszkodowań za własne nadużycia, trudno dziwić się bogaczom, że mogliby pozazdrościć nędzarzom ich spokojnego, choć nędznego żywota. Tak naprawdę jednak, choć streściłem wiernie pamflet François Darrasa, skłonny jestem podejrzewać, iż jako pamflet jest swoistym egzorcyzmem wobec złego ducha, którego wypędzić szalenie trudno. Zrozumieliśmy w podtekście, iż bogacze mają się świetnie, a w każdym razie marzą jedynie o tym, by mieć się jeszcze lepiej niż wczoraj, gdy ich żądza prosperity zepchnęła nas na skraj przepaści.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Francja może się pochwalić pierwszym na świecie festiwalem dziedzictwa filmowego. 13 października w niedawno odrestaurowanej hali Tony Garnier, dawnej rzeźni w Lyonie, rozpoczął się przegląd spuścizny kinematograficznej pod nazwą Lumière 2009. Na otwarcie pokazano kilka archiwalnych filmów braci Lumière. W niedzielę 18 października dowiemy się, czy inicjatywa dyrektora Instytutu imienia braci Lumière, znanego liońskiego kinomana, delegata generalnego festiwalu w Cannes Thierry Frémaux, okazała się sukcesem. W każdym razie wszystko pomyślane zostało, by tak się stało. 70 najwspanialszych filmów klasyki światowej, 250 projekcji w 35 kinach Wielkiego Lyonu i w okolicznych miejscowościach Neuville-sur-Saône, Givors, Craponne i Mézieux. Poszczególne pozycje festiwalu prezentowane są przez znamienitych gości. Marjane Satrapi wysłana została do Venise, by opowiedzieć widzom o Don Siegalu i jego filmie Brudny Harry. Asia Argento otrzymała misję zaprezentowania nowej kolorowej kopii Szalonego Piotrusia Jean-Luc Godarda. Zamknięcia festiwalu dokona jego honorowy gość Clint Eastwood, który przedstawi ostatni film wpisujący się w retrospektywę Sergio Leone. Widzowie obejrzą także jeden z pierwszych włoskich filmów niemych, Contessa Sara, nakręcony w 1919 roku przez ojca Sergio Leone oraz przegląd twórczości samego Clinta Eastwooda. Jest dobrej myśli. Sprzedano około 50 tysięcy biletów i zrobiono wszystko, by widzowie nie wyszli z kina rozczarowani. Zaproszono także dystrybutorów, wydawców DVD i książek, właścicieli kin i przedstawicieli wszystkich liczących się instytucji filmowych. Głównym organizatorem imprezy jest Instytut imienia braci Lumière, założony 25 lat temu i mieszczący się przy ulicy pierwszego filmu numer 25 w dzielnicy Mont Plaisir. Do instytutu wchodzi się przez hangar, ten sam, przed którym wiosną 1895 roku bracia Auguste i Louis postawili wynaleziony przez siebie aparat, kinematograf, dzięki któremu unieśmiertelnili na taśmie filmowej robotników opuszczających fabrykę należącą do rodziny. Z hangaru, który znajduje się dzisiaj na liście zabytków historycznych, przechodzi się bezpośrednio do wielkiej nowoczesnej sali kinowej. W tym samym budynku, wybudowanym w końcu XIX wieku przez patriarchę rodu Antoine Lumière, mieści się także Muzeum Kina. Jednym z jego najpiękniejszych i najcenniejszych eksponatów jest rzeczony kinematograf, przodek współczesnej kamery filmowej, odkupiony przez miasto Lyon od wielkiego kolekcjonera instrumentów rejestracji obrazu i dźwięku, Paula Genarda, człowieka, który uratował mityczny hangar od zniszczenia i który zrobił wiele, by zabezpieczyć także inne pamiątki po dwóch genialnych braciach, inżynierach i artystach, którzy nie tylko wynaleźli kinematograf, ale także zastosowali już w swych pierwszych obrazach szereg nowoczesnych technik filmowych. Traveling głębi ostrości i ruch w kadrze. Filmowcy całego świata setki już razy utrwalili na taśmie chwilę wjazdu pociągu na dworzec. Do dziś jednak absolutnym wzorem tej sceny pozostaje przyjazd pociągu na dworzec w La Ciotat braci Lumière. Inspirując się bezpośrednio mechanizmem maszyny do szycia, zrealizowali oni odwieczne, niemal prometejskie marzenie ludzkości. Uchwycili i odtworzyli ruch życia. Patrzyli na świat stosując malarskie kategorie epoki, którą naznaczyła rewolucja impresjonizmu. Tak jak malarze impresjoniści Manet, Monet, Cézanne interesowali się obrazami miasta i naturalnych przestrzeni. Tak jak oni przyglądali się konsekwencjom rewolucji przemysłowej i profesjom kończącego się stulecia. W sztuce, którą stworzyli, pogodzili nurt akademicki z impresjonizmem.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Panowie Mariusz Borkowski i Piotr Gursztyn komentują dziś dla Państwa wydarzenia tygodnia. Zaczynamy od nagłego ataku zimy, który zaskoczył wszystkich. Premier Donald Tusk powiedział, że rząd panuje nad sytuacją związaną z gwałtownym ochłodzeniem i opadami śniegu. Pojawia się jednak pytanie, czy mogliśmy uniknąć skutków nagłej zmiany pogody, czyli setek awarii, prądu, podtopień, uszkodzeń linii kolejowych? Pan Mariusz Borkowski.
Zacznę od takiej anegdoty. Zawsze było tak, że solarki są przygotowane. Prasa upewniała o tym zawsze w sierpniu i w lipcu. Wszyscy już czekają tylko na pierwszy opad śniegu i zaraz wyjadą, wszystko usuną. I oczywiście potem się okazywało, że nikt nic nie usuwał, katastrofy się zdarzały, breja zalegała, ulice i tak dalej. Ale tak naprawdę na obecną, gwałtowną, nieprzewidywalną zmianę pogody nałożyły się dwie rzeczy obiektywne i trudne gospodarczo. Otóż to, co się podkreśla, że nasze linie przesyłowe są bardzo stare. Część tych linii jest nieizolowana, w fatalnych warunkach, pordzeliałe słupy i tak dalej. Co więcej, nie są utrzymywane we właściwym porządku i drzewa, które walą się pod naporem tego śniegu, z reguły zrywają albo trakcję, albo linie energetyczne i tutaj jest to do przewidzenia nawet wtedy, kiedy śnieg nie pada. W związku z tym zaniedbania zakładów energetycznych są oczywiste, tak i oczywiste są zaniedbania czy kolei, czy innych usługodawców, którzy nie mogą przewidzieć, że coś takiego się może zdarzyć. Czyli zabrakło wyobraźni, każdy ograniczył się ściśle do postępowania, nawet nie według jakichś reguł gry, tylko po prostu no, śnieg spadł, no to czekamy, jak się rozpuści.
Zabrakło wyobraźni, a czy zabrakło także współpracy służb odpowiedzialnych za usuwanie szkód, pan Piotr Gursztyn?
Mnie się wydaje, że w tym przypadku problem właśnie tkwił nie tyle w służbach, bo one dość standardowo działają i owszem są takie przypadki, że ktoś o czymś zapomni. Służby działają moim zdaniem dość przyzwoicie, ale problemem jest rzeczywiście stan polskiej infrastruktury, w tym przypadku przesyłowej. Ona nie dość, że jest stara i zbyt wolno konserwowana, nie jest też dostatecznie szybko rozbudowywana. Mówi się, że jest to sieć, ale to w rzeczywistości nie jest sieć. Często te linie przesyłowe się kończą ślepo i nie ma możliwości alternatywnego przesyłania prądu. To po prostu, mówiąc najprościej, z drugiej strony nie można tego zrobić. Potrzeby są szacowane na bodajże około 50-60 miliardów złotych, żeby to zmodernizować i dostosować do potrzeb coraz większej konsumpcji prądu elektrycznego. Z tym, że rocznie, jeśli się wydaje 3-4 miliardy w dobrych latach, to to jest wszystko. Czyli no, łatwo sobie obliczyć, że w tym tempie to za kilkadziesiąt lat to będzie zmodernizowane, ale to też jest fikcja, no bo te potrzeby, zwłaszcza gospodarki, cały czas rosną.
Przypomnę, że w studiu są dziś panowie Mariusz Borkowski i Piotr Gursztyn. Komentujemy wydarzenia polityczne tygodnia. Prezydent Lech Kaczyński wręczył nominację nowym ministrom spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i sportu. Zostali nimi Jerzy Miller, Krzysztof Kwiatkowski i Adam Giersz. W swoim wystąpieniu prezydent powiedział, że funkcje, jakie obejmują nowi ministrowie, są szczególnie trudne, bo sytuacja jest nadzwyczajna. A zatem czy podzielają panowie tę ocenę, pan Mariusz Borkowski?
No chyba sytuacja jest nieustabilizowana obecnie. Wszyscy czekają, czy będą dalsze dymisje w rządzie. Jest trudna sytuacja z uwagi na euro. Na szczęście minister, który wszedł w te obowiązki, przedtem był wiceministrem i zna tą sytuację. Mi się wydaje, że w ogóle generalnie troszeczkę się rozchuśtało u nas, jeśli chodzi właśnie o poszczególne kompetencje poszczególnych osób i to zwłaszcza jeśli chodzi o tą sytuację, kiedy szef służby podległej ministrowi mówi mu, właściwie ja zrobię co będę chciał i tak dalej. Brakuje tutaj pewnych chyba nawyków, które starsze demokracje już trochę wypracowały, chociaż takie incydenty się też tam znajdują. Jesteśmy niby na północy, ale mamy temperament trochę południowców, trochę Włochów i każda afera, jeszcze zręcznie podgrzewana przez antagonizmy partyjne, urasta do skali praktycznie już prawie trzeciej wojny światowej. Ja bym na to bardziej spokojnie spojrzał. Rząd przetrwa, państwo polskie przetrwa. Natomiast o tym, jaki to będzie wizerunek na zewnątrz, świat się tym nie za bardzo przejmuje. W związku z tym, kto śledzi uważnie, no to uważa, że nie jesteśmy do końca, jak to się jeszcze w pełni okrzepli i dojrzali, jeśli chodzi o demokrację. Natomiast te gry i zabawy być może będą miały swoje odbicie negatywne, jeśli chodzi o gospodarkę. Bo pewne reformy naszej gospodarki są konieczne. Jesteśmy w fazie teraz zaleczania kryzysu, chociaż wychodzimy z niego nieźle, ale trzeba pewne sytuację gospodarczą uzdrowić. Będzie sprzedawana duża część jeszcze tych firm, które mają ulec prywatyzacji. Tu jest wymagana tworzenie odpowiedniego klimatu spokojnego dla inwestorów. W gruncie rzeczy teraz przy wychodzeniu potrzebne nam jest sporo zimnej krwi i sporo zdrowego rozsądku i zajęcia się przede wszystkim gospodarką.
Powiedzmy jeszcze, kim są nowi ministrowie? Sprawnymi technokratami powołanymi dla poprawy wizerunku rządu?
Bardziej urzędnikami niż politykami. Politykiem jest de facto tylko jedna z osób, nowy minister sprawiedliwości. Zresztą to jest bardzo młody polityk, choć całe swoje dorosłe życie spędził właśnie w polityce. Wszyscy komentatorzy, nawet politycy opozycji, podkreślają ich stopień fachowości, dobre przygotowanie do tego. Jedyny problem, jaki tu wielu komentatorów zauważa, dość istotny problem, to że brak politycznego zaplecza może powodować, że ich pozycja wewnątrz rządu będzie dość słaba, na przykład w kontaktach z ministrem finansów, który jest, jak wiadomo, głównym księgowym i osobą trzymającą kasę, jak również z możliwością dostępu do premiera, czyli z jakąś taką codzienną decyzyjnością. Liczmy na to, że fachowość te problemy przezwycięży, a premier, wiedząc, że ci jego trzej nowi ministrowie są bardziej urzędnikami niż politykami, jakieś fory, takie konieczne fory do pracy już przewidział dla nich.
A na ile ta rekonstrukcja rządu, w tym dodajmy także odwołanie z funkcji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego, wpłynie na postrzeganie Platformy Obywatelskiej?
I już widać obecnie, że więcej traci nie premier, tylko Platforma, że premier cały czas ma dosyć mocny kredyt zaufania, że premier przynajmniej w tej pierwszej fazie potrafił obronić się przed tymi zmianami, powiedzmy jakimi zarzutami, nie reagował przesadnie nerwowo, potrafił być opanowany przed mediami, które też jest ważne dla polityka. W związku z tym wszystko będzie zależało od tego, jak ci nowi ministrowie wejdą w te obowiązki, jak będzie to fachowe. Przy wyborach zresztą często kierują się wyborcy też wrażeniem bezpośrednio przed wyborami. Czyli gdyby ta afera, którą mamy obecnie, przepychanki, zdarzyła się bardzo blisko wyborów prezydenckich, no to wówczas postrzeganie premiera Tuska pewnie zarzutowałoby już bardziej obciążająco. Pamiętajmy, że pamięć nasza społeczna czy polityczna mniej więcej to jest około 2 miesięcy, no góra 3. Potem to się zaciera i jeśli premier będzie potrafił wyprowadzić z tego kryzysu i stwierdzić, że zwłaszcza to będą efekty gospodarcze, jeśli nas ten kryzys nie uderzy, mówi się o przyszłości, prawda, że w przyszłym roku te wskaźniki będą dobre. W tym roku już nawet Europejski Bank mówił, EBOR, że my właściwie mamy szansę osiągnąć jeszcze lepsze wskaźniki w tym roku niż były prognozowane. Tak więc te wszystkie poszczególne cząstkowe elementy będą nakładały się w świadomości wyborców na to, że albo premier w trudnych czasach jednak potrafi sterować tą nawą, być może ma wpadki, ale suma jest dodatnia, albo też kolejne afery, jeśli takie by się zdarzały, czy niekompetencja w rządu, no przełoży się na to, że w świadomości się to ugruntuje, że jest cały czas te starcia i będą oczekiwania wreszcie, kiedy zapanuje spokój, co nie byłoby korzystne ani dla premiera, ani dla rządzącej partii.
Panowie Mariusz Borkowski i Piotr Gursztyn komentują dziś dla Państwa wydarzenia tygodnia. Specjalna polsko-amerykańska grupa robocza omawiała w Warszawie nowy amerykański projekt obrony przeciwrakietowej. Chodzi o propozycję, która w planach Stanów Zjednoczonych miałaby zastąpić tarczę antyrakietową. Na razie wiadomo, że w najbliższym czasie w Polsce będzie rotacyjnie stacjonować bateria rakiet Patriot w wersji bojowej. Poinformował o tym wiceminister obrony Stanisław Komorowski. Jak panowie komentują tę decyzję, pan Piotr Gursztyn?
Ja bym na to spojrzał w szerszym kontekście. No, w interesie Polski jest jak najmocniejsze związanie się z Paktem Północnoatlantyckim. Ta organizacja, no, najbezpieczniejszy klub na świecie, jest ciągle tym najbezpieczniejszym klubem, ale jednak przeżywa pewien kryzys tożsamości, można powiedzieć. Chodzi o kwestionowanie artykułu 5 traktatu, który jest podstawą naszego bezpieczeństwa, jak każdego członka, czyli mówi o solidarnej obronie wszystkich członków. To powoli, po cichu zaczyna być kwestionowane przez niektórych członków paktu. Widać to też często w praktyce, w drobnych sytuacjach, ale nie wiem, czy niektóre nie są jakimś tam symptomem zmian na przyszłość. Mianowicie chodzi o pewne takie nielojalne postępowanie, często nielojalne postępowanie poszczególnych członków paktu w operacji pokojowej w Afganistanie. Nam przede wszystkim chodzi o obecność Amerykanów tutaj. Jest kwestia, czy to jest jedna bateria. Nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby ci żołnierze amerykańscy tutaj byli. Mówi się o warszawskiej dzielnicy Wesoła. I doprowadzenie do takiej sytuacji, że jakakolwiek zaczepka Polski byłaby automatycznym zaczepieniem też najpotężniejszego członka sojuszu.
A zatem obecność Amerykanów zwiększy bezpieczeństwo naszego kraju? Pan Mariusz
Borkowski? Sądzę, myślę, że cały czas ten bezpieczny klub, chociaż jest kwestionowany, też i przywiązanie nasze mocne z Ameryką, jeśli chodzi o sojusze, i równolegle, nie ma tu alternatywy albo, albo i NATO, jest bardzo ważne. Natomiast co do samego stacjonowania, ta gwarancja jest nieco słabsza. Nastawienie polityczne jest znacznie ważniejsze, dlatego że Amerykanie już parokrotnie wycofywali się z miejsc zapalnych, jeśli tak to było im wygodne. Przypominam kwestię Bejrutu, kiedy doznali ogromnych strat, bomba, prawda, zabitych jest prawie 150 żołnierzy, oni się momentalnie wycofali z sfery zagrożenia, więc Polska będzie bezpieczna, o ile polityka amerykańska uzna, że obrona naszej suwerenności i bezpieczeństwa jest istotna dla interesów amerykańskich i nad tym powinniśmy szczególnie pracować. Obecność żołnierzy, owszem, istotna, ale jest rzeczą wtórną. Ważne jest przekonanie elit amerykańskich, jeśli ten paragraf piąty rzeczywiście miałby troszeczkę słabnąć, że Polska jest częścią immanentną świata zachodniego, jest ważnym partnerem nie tyle strategicznym w kontekście świata, ale tego regionu, że trzeba Polskę wspierać i za Polskę będziemy się bronili. Że nikt nie powie jeszcze raz, Gdańsk to jest wasz problem, to nie jest nasz problem.
Podziela pan ten pogląd?
Oczywiście tak. Na pociechę można dodać, że nowa administracja amerykańska, którą my tutaj podejrzewaliśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, czasem bardzo głośno podejrzewaliśmy o na przykład zbytnie ustępowanie Rosji w kwestiach bezpieczeństwa, no wręcz mówiąc takim językiem kolokwialnym, odpuszczaniem tego regionu, w ostatnich dniach wykonała ileś takich działań, które wskazują, że to jednak te nasze obawy nie do końca były uzasadnione. Z jednej strony administracja amerykańska prowadzi bardzo zaawansowane rozmowy z Moskwą, ale też i z Kijowem, z Moskwą i też jednocześnie nie zawiesza pomocy wojskowej dla Gruzji. A Polska nie jest na końcu tej listy, jest gdzieś w środku tej listy ważności dla Ameryki, jeśli chodzi o ten region. W związku z tym można to traktować jako taki optymistyczny znak na przyszłość.
Dodajmy, że Amerykanie właśnie prowadzą rozmowy z Ukrainą, z Kijowem na temat wykorzystania ukraińskich stacji radarowych i Moskwa już wyraziła tutaj swoje zaniepokojenie. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Przypominam, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla państwa panowie Mariusz Borkowski i Piotr Gursztyn. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas.
I na zakończenie audycji jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Pakistanie dochodzi do kolejnych śmiertelnych zamachów samobójczych. Dzisiaj zginęło 13 osób, ogółem w ciągu ostatnich dwóch tygodni 178. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w Afganistanie. Dotychczasowe ustalenia ujawniły, że na prezydenta Karzaja głosowało 47% wyborców, a nie jak podawano wcześniej ponad 54%. Potrzebna będzie zatem druga tura. Francuscy rolnicy zablokowali w piątek rano pole elizejskie w proteście przeciwko sytuacji w ich branży. Komisja Europejska postanowiła odblokować dodatkową sumę 300 milionów euro dla sektora nabiału Unii Europejskiej w roku 2010. Robertowi Kubicy podoba się sposób, w jaki Renault dochodzi do zwycięstwa w wyścigach Formuły Pierwszej. Mamy nadzieję, że nie chodzi o groźny wypadek, jaki specjalnie Renault spowodował w ubiegłym roku na torze w Singapurze, aby umożliwić zwycięstwo swemu zawodnikowi. To już wszystko w audycji Radia France International z Paryża. Żegnam się z Państwem serdecznie. W imieniu całej ekipy Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.